W czasie Wielkiego Postu rozważamy tajemnicę męki, śmierci, a potem zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i chociażby to nabożeństwo, które dzisiaj odprawiamy gorzkich żali, także nas uczy, jak rozważać tą tajemnicę odkupienia, którą Chrystus dokonał na krzyżu. I może dzisiaj zatrzymajmy się przy słowach Chrystusa, które wypowiedział na krzyżu. Wiemy, że słowa, które człowiek wypowiada w obliczu śmierci, nie są zwykłymi słowami. My najczęściej nazywamy to testamentem. Nieraz mamy okazję słuchać ostatnich słów ludzi, którzy odchodzą. I wiemy, że to są ważne, szczególne słowa. Bo kiedy człowiek wypowiada coś w obliczu śmierci, wiemy, że nie są to zwykłe słowa. To jest coś, co ma pozostać, co mamy wypełnić, co ma nas przemienić, czasami pojednać. Również Chrystus na krzyżu wypowiada 7 słów, 7 zdań. Czasami są to proste słowa, jedno słowo, czasami zdanie. Ale to także są testamentalne słowa Chrystusa. On nam zostawia pewne słowa, które są Jego testamentem. Śmierć nadal jest dla nas tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie zgłębić. Wierzymy, że jest życie wieczne, że jest to przejście. Ale wiemy, że jest to tajemnica bardzo trudna dla człowieka. Stanąć w obliczu śmierci. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Czasami nie wiemy, kiedy nadchodzi. Czasami znienacka. Czasami nagle. Zawsze za wcześnie. Wiemy, jak człowiek nie potrafi jeszcze poradzić sobie z tajemnicą śmierci. Jakie są te słowa Chrystusa? Jest ich wiele, 7. Chrystus na przykład mówi, pragnę. I żołnierz, kiedy usłyszał to słowo pragnę, wziął kawałek gąbki, namoczył w occie, bo myślał, że Chrystus chce się napić. Trudno się dziwić. Męka. Cierpienie, więc chociaż trochę chłody. Ale Chrystus nie pije, bo Jezus ma inne pragnienie. Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie skorzystali z owoców Jego męki. I to jest pragnienie Chrystusa, żeby nie było człowieka, dla którego ta męka, śmierć i zmartwychwstanie będą bezowocne. Żeby każdy gdzieś skorzystał z tego. To jest pragnienie Jezusa Chrystusa. Czy inne słowa niezwykłe, które wypowiada w obliczu swojej śmierci, kiedy mówi w formie modlitwy, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy patrzył na tych, którzy znęcali się nad nimi. Jakby Jezus dokonuje tego, czego przez całe swoje życie uczył. Pamiętamy Jego naukę, trudną, właściwie nawet chyba dzisiaj niezrozumiałą nadal, kiedy Jezus mówi, jeżeli kochacie tych, którzy was kochają, cóż nadzwyczajnego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią? Jeżeli chcecie być jak Ojciec Niebieski, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Jeżeli ktoś chce uderzyć cię w prawy policzek, nadstaw mu lewy. Jeżeli ktoś chce wziąć ci szatę, oddaj mu płaszcz. Jak to rozumieć? Jak przebaczyć ludziom, którzy wyrządzają nam krzywdę? Jezus na krzyżu pokazuje, jak to zrobić. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus modli się za swoich prześladowców. Bo przebaczenie czy miłość do nieprzyjaciół nie polega na tym, że zapominamy, że ktoś wyrządza nam krzywdę. Że mówimy, że nic się nie stało, żeby bił dalej, żeby nas prześladował. To nie jest miłość do nieprzyjaciół. Miłość do nieprzyjaciół to nie jest to, że mamy stać się chłopcami do bicia, że wszyscy mogą wszystko nam zrobić. To nie jest przejaw miłości. Nawet Pan Jezus, kiedy został uderzony w policzek, właśnie w czasie przesłuchania przed swoją męką, wcale nie nadstawił drugiego policzka. Tylko powiedział do żołnierza, jeżeli powiedziałem coś złego, udowodnij mi to. A jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Miłość do nieprzyjaciół to, co pokazuje Chrystus w tych testamentalnych słowach na krzyżu, właściwie oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy na zło nie odpowiadali złem. A to jest już bardzo dużo. Bo wiemy, że taki mamy odruch. Ktoś nas obmówił, odpowiemy pięknym za nadobne. Ktoś nam zrobił coś złego, a nie będę mu dłużny. Reakcją człowieka bardzo często jest to, że odpowiadamy złem na zło. Niestety tak trochę działamy. A Jezus mówi, nadstaw policzek, to znaczy nie odpowiedz złem na zło. Domagaj się sprawiedliwości, zadośćuczynienia, sądu i tak dalej, ale nie sięgnij po zło. I to jest miłość do nieprzyjaciół. Innym przejawem tej miłości jest chociażby modlitwa za tych ludzi. Ojcze, odpuść im, bo czasami ludzie nie wiedzą, co czynią. Czasami może wiedzą i za dobrze, ale także tym ludziom życzę dobra, nawrócenia, przemiany. Że ta miłość do nieprzyjaciół to nie jest tylko odpowiedzenie złem dobrem na zło, ale to jest również życzenie tym ludziom pewnego dobra, żeby gdzieś opamiętali się. Jezus swoim słowem na krzyżu, w obliczu śmierci, męczarni, która jest mu zadawana przez ludzi, potrafi nie tylko mówić o miłości do nieprzyjaciół, ale potrafi to czynić na krzyżu, kiedy modli się za swoich prześladowców. Popatrzmy, że pierwszy męczennik, święty Paweł, także modlił się za swoich nieprzyjaciół, święty Szczepan, pierwszy męczennik, modli się za swoich nieprzyjaciół. I to również jest przejaw tej miłości. Popatrzmy, jakie słowo pada na krzyżu, kiedy Jezus nawet pokazuje, jak należy przebaczać. Inne słowo, dialog, który toczy się na krzyżu. Wiemy, że dwóch złoczyńców było ukrzyżowanych razem z Panem Jezusem. Jeden bluźni, wyzywa, a drugi mówi do tego prześladowcy, zostaw, my sprawiedliwą karę ponosimy za to, co uczyniliśmy. On nic złego nie uczynił. I mówi do Jezusa, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w raju. A Jezus mówi, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kolejne słowa Pana Jezusa. I to także jest słowa, są to słowa, które gdzieś niosą w nas otuchę. Że kiedy rzeczywiście zmagamy się z tą najbardziej dramatyczną sytuacją w życiu, jaką jest śmierć, to gdzieś nieustannie musimy budzić w sobie nadzieję. Panie Boże, wierzę, że dasz mi życie wieczne. To ciągłe przypominanie sobie o życiu wiecznym. Może powiemy sobie o tym na jutrzejszej refleksji rekolekcyjnej. Ale znowu to są słowa Jezu. Jeszcze dziś będziesz w raju. To jest nasze przeznaczenie. A wiemy, że zmaganie się ze śmiercią nie jest proste. Jeden z moich kolegów, profesorów na uniwersytecie, zresztą często w telewizji występuje, profesor Mikołajko, kiedyś opowiadał i napisał to na wywiadzie, że przestał wierzyć w Pana Boga, jest rzeczywiście niewierzącym ateistą, przez jedno wydarzenie w swoim życiu. On nawet pisze o tym w swojej książce. Że kiedy był małym dzieckiem, miał 9-10 lat, nagle uświadomił sobie, że jest śmierć. I do dzisiaj, mimo że jest już 70-letnim człowiekiem, nie jest w stanie się z tym pogodzić. Buntuje się cały czas. Panie Boże, jak Ty mogłeś stworzyć świat, w którym jest śmierć? Nie jestem w stanie Tobie zawierzyć. A może trzeba się wsłuchać właśnie w te niezwykłe słowa, jakie Jezus wypowiada na krzyżu. Zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Gdzieś jako chrześcijanie musimy dzisiaj nieść ową nadzieję, że śmierć niczego nie kończy, że śmierć jest przejściem. To jest bardzo trudna nadzieja, może jedna z najtrudniejszych w naszym życiu. Ale właśnie to płynie z tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I kolejne wołanie Chrystusa, chyba najbardziej dramatyczne, jakie pojawia się na krzyżu. Najbardziej chyba też niezrozumiałe słowa, które Jezus wypowiada. Bo wiemy, że słowa, które padają na krzyżu, brzmią: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Czyżby Bóg opuścił swojego Syna? Może więcej o tym powiemy we wtorek na refleksjach rekolekcyjnych. Ale patrzmy, jak często jest to nasze doświadczenie. Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś, kiedy cierpimy? Gdzie Ty jesteś, kiedy dzieją się te straszne rzeczy? Tak jak Żydzi do dzisiaj nie potrafią zrozumieć, gdzie był Bóg, ten, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, ten, który szedł na czele w obłoku, który szedł w pochodni ognia, ten, który przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Gdzie był ten Bóg, kiedy prawie cały naród został wymordowany w czasie II wojny światowej? Gdzie był ten Bóg? Żydzi strasznie dramatycznie zadali to pytanie. Potrafił się troszczyć przez tysiące lat. I nagle zapomniał? Nagle był zajęty? Gdzie był ten Bóg? A to jest wołanie, które na krzyżu pada. To nie jest tylko modlitwa, psalmem 21. Boże, Boże, czemuś mnie opuścił, że Jezus modli się tym psalmem. Może Jezus na krzyżu również wziął na siebie to niezwykłe ludzkie doświadczenie, gdzie jesteśmy tak dotknięci cierpieniem, że człowiek myśli, że nawet Bóg go opuścił. I to jest nasze doświadczenie. My czasami tak się czujemy. Panie Boże, gdzie Ty jesteś, że nie odpowiadasz na nasze wołania? Dlaczego się wycofałeś? Dlaczego nie reagujesz? Dlaczego nie pomagasz? Ilu ludzi przeszło przez takie doświadczenie nieobecności Pana Boga, kiedy są przygnębieni cierpieniem? I właśnie Benedykt XVI również w tej encyklice Deus Caritas Est mówi: Jezus wziął na siebie nasze doświadczenie. On wziął wszystko za wyjątkiem grzechu. Wziął nawet to poczucie, że nieraz odczuwamy ten brak Pana Boga, kiedy jesteśmy przygnieceni cierpieniem. I także kolejne dramatyczne wyznanie, które pojawia się na krzyżu Pana Jezusa. I kolejne słowa troski. Znowu pamiętamy ten dialog między Jezusem i Matką i świętym Janem stojącym pod krzyżu, kiedy Jezus mówi: oto matka Twoja, oto syn Twój. Jezus, który umierając ciągle troszczy się o swoich najbliższych, troszczy się o swoją matkę, troszczy się o swoich uczniów. I czy ten Bóg, który nawet na krzyżu troszczy się o tych, których pozostawia, nie będzie troszczył się o swój Kościół, nie będzie troszczył się o tych, którzy tu nadal są i pielgrzymują do domu Ojca? Te słowa Jezusa skierowane do Jana, skierowane do Maryi, są jakby zapewnieniem nas, że nigdy nie zostaniemy sami. To, co Jezus później wypowiada po zmartwychwstaniu: pośle wam Ducha Świętego, Pocieszyciela, tego, który będzie z wami obecny, Ducha Świętego, który was wszystkiego nauczy, który wam pozwoli poznać całą prawdę, a przede wszystkim tego, który sprawi, że nigdy nie powinni się czuć się osamotnieni. Ale to zaczyna się na krzyżu, kiedy Jezus wypowiada te słowa skierowane do Jana, skierowane do Maryi. I wreszcie ostatnie słowa, które Chrystus wypowiada na krzyżu. Te słowa: wykonało się. W Twoje ręce powierzam ducha mego. Słowa, które właściwie są kwintesencją naszego życia chrześcijańskiego. O co to znaczy być chrześcijaninem? Być chrześcijaninem to mieć świadomość, że gdzieś nasze życie jest zależne od Pana Boga. Że nasze życie służy Jemu. Że nasze życie wykonuje jakiś plan Jego. Chrześcijanin to jest chyba ten, który wie, że nasze życie ma jakiś sens w oczach samego Boga. Co robimy, co wykonujemy, kim jesteśmy, to ma znaczenie dla Pana Boga. Tak jakby Bóg mówi, jesteś postawiony tam, gdzie jesteś i nikt nie zastąpi ciebie, żeby tam być świadkiem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na tym polega chrześcijaństwo. To jest ta świadomość, że cokolwiek czynimy i tak powierzamy to w ręce Pana Boga, że gdzieś nasze życie nie jest tylko naszym życiem, ale ono ma znaczenie w oczach samego Boga. Tam, gdzie Bóg nas postawił, cokolwiek robimy, czy jesteśmy emerytami, wykonujemy najróżniejsze zawody, to właśnie tam mamy być Jego świadkami. Cokolwiek wykonujemy, to wykonuje się i składamy to w ręce Pana Boga. Wykonuje się w łączności z Panem Bogiem. Wykonuje się w pewnym sensie także dla Niego. To nie są banalne słowa, które ewangeliści przytoczyli w czasie śmierci Pana Jezusa. To były słowa, które gdzieś utkwiły w ich pamięci, jako te ważne, te istotne. Wydawałoby się, że takie proste, ludzkie. Pragnę, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, wykonało się. Oto matka Twoja, oto syn Twój. Boże, Boże, czemuś mi opuścił. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wydawałoby się, że takie zwykłe, proste słowa, które w tej dramatycznej sytuacji padają z ust Jezusa. Ale to są słowa, które są testamentem dla nas. I może warto, żeby właśnie może szczególnie w Wielkim Poście, szczególnie w czasie gorzkich żali, żebyśmy wracali do tych słów, które padły na krzyżu, kiedy padły w obliczu tego niezwykłego przejścia z tajemnicy śmierci do tajemnicy życia, z tajemnicy śmierci do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I wiedzmy, że to są ciągle ważne słowa dla każdego z nas. To był i jest testament Jezusa, który zostawił każdemu wierzącemu. Amen.